Moi drodzy, to jest odcinek specjalny bez żadnego trybu, w którym postaram się wam wytłumaczyć, dlaczego konflikt między Armenią a Azerbejdżanem będzie trwał wiecznie. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym wam opowiedzieć pewną osobistą historię. Jest 2002 rok. Ostatni dzień lipca. 14-letni ja leży na kanapie po miesiącu spędzonym w lesie na obozie harcerskim. I wtedy, 21 lat temu, były takie czasy, że MTV zajmowała się puszczaniem muzyki. I jeżeli się miesiąc nie oglądało telewizji, tak jak ja wtedy, to można było z 99% skutecznością założyć, że wszystko, co się zobaczy, będzie nowe. Że wszystkiego tego miesiąc temu nie było. Więc tym chętniej konsumowałem treści, które ukazywały się wtedy w MTV. I wtedy właśnie, ostatniego dnia lipca 2001 roku, moje życie zmieniło się na zawsze. Zaczynał się kolejny teledysk kolejnego zespołu, o którym wcześniej nigdy nie słyszałem. I od momentu, kiedy usłyszałem pierwsze dźwięki gitary, to wiedziałem, że już nic nigdy nie będzie takie samo. To był kawałek Arios, System of a Down, pochodzący z ich drugiej płyty pod tytułem Toxicity, która wyszła w 2001 roku, ale teledysk do Arios pojawił się dopiero w czerwcu 2002, no ale jakoś przejście mi umknął i dopiero wtedy, 31 lipca 2002 roku, go zobaczyłem. I dokładnie tego dnia zacząłem słuchać muzyki metalowej. I oczywiście można się kłócić, czy System of a Down to jest metal, czy jakiś nu metal, czy alternative metal, whatever. Naprawdę nie interesuje mnie tego typu dyskusje. Są gitary, są bębny, jest bas, jest napierdelanko, jest szybko i przyjemnie, więc generalnie jest to metal dla mnie. W każdym razie, zawsze miałem takie zboczenie, że interesowałem się zespołami, artystami, których słuchałem. Szybko więc dowiedziałem się, że System of a Down co prawda pochodzi z Los Angeles, ale złożony jest z czterech Ormian. A jak pogrzebałem jeszcze grubiej, to okazało się, że każdy z nich ma troszeczkę inną historię, która w piękny sposób pokazuje, jak powstała ormiańska diaspora w pigułce. Zacznijmy od tego, że połowa kapeli pochodzi z Bejrutu w Libanie. To znaczy Serge Tankian, wokalista, urodził się w Libanie w 1967 roku. No i oczywiście John Dolmayan, perkusista, który także urodził się w Bejrucie 5 lat później, w 1972 roku. Obaj wyjechali razem ze swoimi rodzicami jako małe dzieci z Bejrutu, kiedy wybuchła wojna domowa w Libanie, o której zrobiłem zresztą odcinek, chyba 19, i udali się do Los Angeles. Poza tym jest jeszcze Daron Malakian, który urodził się jako jedyny w Stanach, właśnie w Los Angeles, który to jest synem rzeźbiarza, malarza pochodzącego z Iraku, który wyjechał jeszcze wtedy z Królestwa Iraku i trafił do Stanów i wylądował w Los Angeles. Wreszcie ostatni, Shavarash Odadjian, jest jedynym, który urodził się w Armenii, bo urodził się w Erywaniu w 1974 i także jako dziecko wyjechał z rodzicami do Los Angeles. Poznali się w mieście Glendale, gdzie Odadjian i Tankian mieszkali, które to Glendale w tej chwili ma około 1 trzeciej ludności, to są Ormianie, a jak spojrzycie na burmistrzów Glendale, którzy zmieniają się co roku w kwietniu, to od 1986 roku do dziś, przez tych 36 kadencji, Ormianin był burmistrzem Glendale 17 razy, czyli można powiedzieć połowę. Rada Miejska jest także kontrolowana przez Ormian. Jest to generalnie bardzo, bardzo ormiańskie miejsce w Stanach. Jest tam ormiańska szkoła i w tejże szkole się panowie poznali, aczkolwiek oni są w różnym wieku, więc byli w różnych rocznikach. Zaczęli nagrywać muzykę, dosyć alternatywną względem mainstreamu, może w ten sposób. I naprawdę serce mnie okrutnie bolało, kiedy w 2005 roku wychodzi podwójny album Mesmerize Hypnotize, do którego okładki malował ojciec Malakiana, nawiasem mówiąc. i okazuje się, że panowie nic więcej tamtej pory nagrywać nie chcą. I tak oto przez 15 lat System of a Down nie nagrał ani jednego kawałka, co powodowało u mnie potężne krwawienie serca. I jedyne, co zostawało mi na otarcie łez, to słuchanie sobie Scars on Broadway Malakiana, w którym grał także Dolmayan, oraz kariery solowej Serge'a Tankiana, który to w ramach swojej kariery solowej w 5 maja 2016 roku wypuścił kawałek pod tytułem Arcach. Arcach to oczywiście po ormiańsku znaczy Karabach. Teledysk jest niezwykle skromny, Tankian siedzi sobie, gra na gitarze, za nim szumią, prawda, lasy, łąka, tak dalej. Typowy, wysokogórski, ormiański obrazek. Tu nawiasem mówiąc nic nowego, bo panowie często bywają w Armenii i często o Armenii ciepło mówili, często też tam koncertowali. Kawałek Arcach z 2016 roku powstał, jak sam Tankian powiedział, bo nie wierzę w wojny i w związku z tym w granice, ale głęboko wierzę w samodeterminację i życie bez opresji. Dlatego też teraz jest czas, żeby świat wreszcie uznał Republikę Arcachu. Natomiast tekst tego kawałka leci tak. Zawsze żyliśmy na tej ziemi, sialiśmy i zbieraliśmy na tych polach, pokolenia wyrosły z tych rzek. Ostatnia zwrotka kończy się słowami: zwyciężymy kulturą, zwyciężymy kulturą, zwyciężymy będąc Ormianami.
Dobre lęk aj soweru kahelu hanzel aj staszteru.
Tu akurat miał rację, bo nikt tak nie rozsławił Armenii w świecie jak System of a Down, ale także Garry Kasparow czy paru innych słynnych ormiańskich szachistów. Niemniej jednak dochodzimy do momentu, w którym w 2020 roku, który zaczął się z przytupem, jak wszyscy pamiętamy, na jesieni światem wstrząsnęły dwie rzeczy. No, na pewno jedna. Mianowicie tym, że Azerbejdżan rozpoczął inwazję celem podbicia Karabachu, albo odbicia Karabachu, oraz to, że System of a Down zeszli się i nagrali dwa kawałki, a właściwie singiel pod tytułem Genocidal Humanoids Protect the Land. Ten singiel, właściwie mini-album, powstał po to, żeby zbierać pieniądze na wyposażenie medyczne dla obrońców Arcachu. Sam teledysk jest niezwykle wzruszający, pokazuje normalnych ludzi, którzy zakładają mundury i idą chronić ziemię, a sam tekst opowiada dokładnie o tym, zaczynając się od słów: wielkie działa mówią, ile warte jest twoje życie, na co zasługujemy, zanim wykończymy ziemię, jeśli spróbują odepchnąć cię daleko, czy zostaniesz i zajmiesz pozycję, czy zostaniesz z pistoletem w dłoni. Oni chronią ziemię, oni chronią ziemię. No tekst ten jest jak najbardziej o tym, że Ormianie muszą bronić swojej ziemi, swojego Karabachu, z którego, nawiasem mówiąc, żaden z czterech panów nie pochodzi i nie ma żadnego związku, bo wracając do członków zespołu System of a Down, jak już mówiłem, Tankian, pierwszy wokalista, wszyscy jego dziadkowie to są ludzie, którzy przetrwali rzeź Ormian w 1915 roku w Turcji. Oni wszyscy mieszkali gdzieś mniej więcej w centralnej Turcji i stamtąd uciekli do Libanu. Dolmayan jest po prostu z libańskich Ormian, aczkolwiek wielu z nich to są także uciekinierzy z Turcji, tutaj dokładnie nie wiadomo, Dolmayan o tym nie mówił publicznie. Natomiast Malakian pochodzi z irackich Ormian, to mają niewiele wspólnego z ludobójstwem, aczkolwiek znowu tam też dotarli Ormianie, którzy uciekali przed ludobójstwem, wiadomo. Wreszcie Odadzian pochodzi po prostu z Ormian z Armenii. Niemniej jednak kult wielkiego ludobójstwa Ormian z 1915 roku jest fundamentem tożsamości Ormian w tej chwili, nie tylko Armenii, ale w ogóle Ormian. Ponieważ warto zauważyć, że 3 miliony Ormian mieszka w Armenii, a około 8 milionów mieszka w diasporze. Ale nie zawsze tak było. Na przykład monument upamiętniający ludobójstwo Ormian został wybudowany pod Erywaniem dopiero w 1967 roku. Oczywiście wiadomo, to był Związek Radziecki, władza ludowa nie na wszystko pozwalała i tak dalej, ale chodzi o to, że było to ważne dla Ormian, oczywiście, że ważne. zawsze było ważne, ale nigdy nie było centralnym punktem tożsamości Ormian, tym bardziej, że ludobójstwo Ormian nie dotknęło Ormian, którzy żyli w Cesarstwie Rosyjskim. Dotknęło Ormian, którzy żyli w Imperium Osmańskim. Do Cesarstwa Rosyjskiego dotarło trochę Ormian, którzy uciekali przed ludobójstwem z Turcji. Oni w ogóle się rozpierzchli po całym świecie. To jest jakby fundament tej diaspory na całym świecie. Natomiast w samej Armenii tego ludobójstwa 1915 roku nie było. W ogóle kwestia tożsamości ormiańskiej, na czym ona się zasadza, to jest w ogóle bardzo skomplikowany temat. I tu was odsyłam do książki Macieja Falkowskiego, która niedawno wyszła, która właśnie dokładnie o tym mówi. On był zarówno analitykiem WSW, jak i dyplomatą w Armenii, także zna się na rzeczy. I to wymaga dużo, dużo tekstu, żeby zrozumieć. Ale generalnie jest to bardzo skomplikowane i to nie jest takie wprost. Wracając do rzeczy. W ormiańskiej mentalności ludobójstwo 1915 roku zostało zlepione z prześladowaniem Ormian w ogóle, ale także z pogromami dokonywanymi przez Azerów na Ormianach w Azerbejdżanie zarówno kiedyś, jak i pod koniec lat 80., kiedy rozpoczyna się kolejna faza nienawiści Ormian i ogółem w ich głowie zlepionych Turków, bo dla nich i Turek, i Azer to jest to samo, to jest po prostu Turek, to jest zło, to jest człowiek, który chce zamordować Ormian. Szerzej o tym mówiłem w odcinku 31 za rubieżą, który wyszedł w momencie, kiedy zaczęła się ta wojna w 2020 roku. Jedną z przyczyn tej wojny, na pewno nie jedyną, było także to, że po tym jak Armenia w 1994 roku wygrała wojnę z Azerbejdżanem i przejęła Arcach, to przejęła także azerskie powiaty dookoła Arcachu. W związku z tym od 600 do miliona Azerów musiało uciekać na wschód Azerbejdżanu. To znaczy w Azerbejdżanie około 10% ludności to byli wewnętrzni uchodźcy, którzy musieli uciekać z terytorium okupowanego przez Armenię, bo przypomnijmy, niezależnie od tego, jak Armenia chce się teraz przedstawić jako ofiara i tak dalej, to wtedy w 1994 roku ormiańskie wojsko zajęło Arcach, a więc część Azerbejdżanu zamieszkaną w miażdżącej większości przez Ormian, ale także okoliczne powiaty Azerbejdżanu, na których dominowała ludność azerska. I te setki tysięcy uchodźców powodowały stały, potężny problem dla Azerbejdżanu, ale także były gwarantem, że będzie trzeba było coś z tym zrobić po stronie Azerbejdżanu. W ogóle przegrana wojna z Armenią była jednym z powodów, dla którego władze w Azerbejdżanie, który romansował z demokracją, można nazwijmy to w ten sposób, przejął Heydar Aliyev w 1993 roku, który po obaleniu Abulfaza Elichbeya w zamachu stanu zorganizował wybory, w których zdobył 99,9% głosu. Władzy nie oddał aż do śmierci, a jego następcą został jego syn Ilham Aliyev, który Azerbejdżanem rządzi już 19 lat, a władzę swoją oparł o petrodolary, których Azerbejdżan ma dużo, o stabilność w kraju i całe te rzeczy, ale przede wszystkim na obietnicy odzyskania Karabachu. Szanse na odzyskanie Karabachu miał duże, chociażby dlatego, że do prowadzenia wojny potrzebne są, jak wiecie, trzy rzeczy. Pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Armenia pieniędzy nie ma, Azerbejdżan pieniądze ma. Jak dużo? No, najprościej powiedzieć tyle. Budżet wojskowy, oficjalny budżet wojskowy Azerbejdżanu to są 3 miliardy dolarów. Podczas gdy budżet całej Armenii to są 3 miliardy dolarów. Znaczy, Azerbejdżan na wojsko wydaje tyle samo, co Armenia na całe funkcjonowanie państwa. Poza tym, po tej wojnie, Turcja i Azerbejdżan zamknęły swoje granice z Armenią, a Armenia najdłuższe granice ma właśnie z Turcją i z Azerbejdżanem. Zostało Turcji handlowanie z Iranem, który jest obłożony bardzo wieloma sankcjami, oraz z Gruzją, która sama jest krajem biednym i przez Gruzję Armenia była tak naprawdę tylko w stanie jakkolwiek sensownie funkcjonować. W związku z tym Armenia została krajem biednym. Poza tym utrzymywana była w dużej mierze przez diasporę, która wysłała ogromne pieniądze do Armenii, które to pieniądze były często marnowane przez skorumpowane elity polityczne, które wyrosły z środowiska skupionego z Komitetu Karabaskiego, który powstał pod koniec lat 80., którego celem było przyłączenie Karabachu do Armenii. Komitet Karabaski jeszcze w ramach Związku Radzieckiego chciał w ogóle zjednoczyć wszystkie ziemie armeńskie, w tym fragmenty Turcji czy Gruzji, i przyłączyć do Ormiańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. To się nie udało. Po tym, jak Armenia uzyskała niepodległość, musieli sobie towarzysze karabascy wybrać jakiś cel i stwierdzili, że najważniejsze to zyskanie Karabachu. Ale na przykład już nie Dżawaheti, czyli południowej prowincji gruzińskiej, gdzie Ormianie także w niektórych powiatach stanowią większość. W Dżawaheti jest, powiedzmy, z grubsza pół na pół Ormian i Gruzinów. Więc mogli się pokłócić z Gruzinami o Dżawaheti i to z nimi stoczyć wojnę. Ale tak się nie stało. Postawili z jakiegoś powodu na Karabach. Z jakiego? A on dlatego, że wielu ludzi, którzy byli skupieni, uwaga, w komitecie karabaskim, po prostu pochodziła z Karabachu. Tutaj serdecznie też polecam prześledzenie biografii rządzącego Armenią w latach 98-2008 Roberta Koczariana, wokół którego był skupiony klan karabaski, który to Koczarian urodził się w Stepanakercie, stolicy Karabachu, a którego następcą został także pochodzący ze Stepanakertu Serzh Sargsyan, który był prezydentem Armenii do 2018 roku, w trakcie którego urzędowania m.in. premierem był Karen Karapetyan, także urodzony w Stepanakercie. Znaczy, Karabach, mający 150 tysięcy mieszkańców, kontrolował sytuację polityczną w 3-milionowej Armenii przez ponad 20 lat, aż do momentu, kiedy pojawił się nam na arenie dziejów niejaki Nikol Paszynian, który w 2018 roku na czele protestów społecznych doprowadził do obalenia klanu karabaskiego i przejął władzę jako premier, ponieważ wygrał wybory parlamentarne, czy jego partia wygrała wybory parlamentarne i od tamtej pory Nikol Paszynian z trudem sprawuje władzę w Armenii. A ponieważ Nikol Paszynian nie należy do klanu karabaskiego i urodził się w Armenii jako takiej, konkretnie w miasteczku Ijevan na północy kraju, miał on troszkę bardziej pragmatyczne podejście do Karabachu niż jego poprzednicy. Paszynian czuł, że trzeba się z Azerbejdżanem po prostu jakoś dogadać. Tymczasem nie był w stanie tego przepchnąć u siebie, no bo nawet gdyby szczerze chciał to zrobić, a nie dopiero został do tego zmuszony, to jednak Armenia okupowała spory kawałek Azerbejdżanu i nie chciała tego odpuścić, bo czuła, że to jej się po prostu należy. Z drugiej strony, gdyby jednakowoż jakimś cudem znalazła Armenia w sobie tę moc, tę siłę, tę pewność siebie, żeby stwierdzić, okej, Azerbejdżanie, oddamy ci wszystko, co jest dookoła Karabachu, Karabach sobie zostawiamy, zróbmy tak, bądźmy przyjaciółmi. Ja nie wiem, czy Alijew by się na to zgodził. Ja nie wiem, czy można byłoby mu ufać, ale to byłaby jakaś próba załatwienia sprawy. Armenia nie była zainteresowana załatwieniem sprawy w ten sposób za bardzo. Armenia uważała, że status quo jest ok i tak jest dobrze. I Paszynian kontynuował tę politykę aż do 2020 roku, kiedy właśnie jesienią wybucha wojna, bo Azerbejdżan atakuje Karabach. No i właśnie wtedy System of a Down wypuszcza kawałek pod tytułem Protect the Land, w którym to także padają bardzo ważne słowa. Niektórzy byli wygnani do obcych ziem, a niektórzy leżą martwi w piachu. Czy zostałbyś i przejął dowodzenie, czy zostałbyś z pistoletem w dłoni? Oni chronią ziemię. No i zwróćcie uwagę, jest to prosta sugestia. Kiedyś nas wygnali, kiedyś nas mordowali, no więc teraz trzeba się bronić. I to pięknie oddaje postawę Ormian. Musimy się bronić, bo jak nie, to 1915 rok wróci. Dokładnie wedle tej samej logiki idzie kawałek drugi z tego, tej jego mini płyty, czyli Genocidal Humanoids. W tymże kawałku ani razu nie pada słowo, które sugerowałoby, o jakie państwo chodzi, kto jest tutaj tym ludobójczym humanoidem. Też się zwróćcie uwagę, humanoidem, nawet nie człowiekiem. Ci, którzy chcą wybić Ormian, są humanoidami. A więc czymś, co przypomina człowieka z kształtu, ale człowiekiem nie jest. I to pięknie pokazuje, jak mniej więcej myślą Ormianie o Azerach. Zwróćcie uwagę, jak idzie tekst. Czy widzisz nas, walcząc z diabłem? Nigdy nie uciekamy przed diabłem, nigdy nie wzywamy diabła, nigdy nie chowamy się przed diabłem. Walczymy z terrorystami i nigdy nie przestaniemy. Prostytutki, które nas prześladują, zwodziły nas od samego początku. Ty, ja, my, oni. Także jak widzicie, nastawienie Ormianie mieli bardzo bojowe. Nawet ci Ormianie, którzy w Armenii nie mieszkają, gdyż ta diaspora ormiańska jest bardzo żywo zainteresowana tym, co się dzieje wokół Armenii, niekoniecznie tam bywając i niekoniecznie Armenię rozumiejąc swoją drogą. Niemniej jednak ta krótka, trwająca półtora miesiąca wojna była dla Armenii oczywiście nie do wygrania i Armenia musiała przegrać, bo żołnierze ormiańscy w okopach byli ostrzeliwani bajraktarami, nawet nie widzieli kiedy. Tak oto Armenia utraciła kontrolę nad Karabachem. Przyjechali rosyjscy mirotwiorcy, jak to się ładnie nazywa, czyli ci wojska, siły pokojowe, które mają pilnować sytuacji na granicach. Był dagawor, że Armenia się wycofa w zamian za jakieś gwarancje praw dla ludności ormiańskiej. Ja zgaduję, na przykład, żeby mogli bez wiz jeździć do Armenii, albo żeby mogli mieć szkoły ormiańskie, coś takiego. To nigdy nie zostało sprecyzowane, bo żadna ze stron nie była jakoś przesadnie zainteresowana tym, żeby się dogadać. Ormianie chcieli odzyskać Karabach w ten czy inny sposób, a dla Azerów to był tylko przystanek. Zdobywamy kontrolę nad Arcachem, potem rozmontujemy wpływy ormiańskie, a i potem zmusimy Ormian, żeby podpisali wszystko, co im damy. Tak podejrzewam, że widzieli to Azerowie. Zresztą, dlaczego mieliby patrzeć na sprawę inaczej? Mieli więcej siły, mieli więcej pieniędzy, wygrali wojnę, mogli dyktować warunki. Oni się zatrzymali tylko dlatego, że było duże ciśnienie społeczności międzynarodowej, żeby przestali strzelać. Była także tutaj pewna doza ciśnienia ze strony Rosji, ponieważ Armenia należy do OUBZ, czyli tej Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, hashtag ruskie NATO. No i tam jest artykuł 4, napisany na wzór artykułu 5 NATO, że jeżeli jakiś kraj zostaje zaatakowany i poprosi o pomoc, to pomoc musi mu być udzielona. Armenia wtedy poprosić o pomoc nie mogła, ponieważ mimo, że ginęli ormiańscy żołnierze, to wojna toczyła się na terytorium Karabachu, a więc z punktu widzenia krajów członkowskich OUBZ, wojna toczyła się na terytorium Azerbejdżanu, była to wojna domowa, nie była to wojna w Armenii. Armenia została bezpośrednio zaatakowana i tutaj Putin sugerował Paszynianowi, że było trzeba uznać niepodległość Arcachu albo ogłosić Arcach częścią Armenii. To byśmy mieli o czym gadać. Tak jak my uznaliśmy na przykład Krym częścią Rosji. I tutaj puszczanie oczka, nie? Armenia została więc z ręką w nocniku. Od czasu do czasu wybuchały jakieś strzelaniny na granicy i wtedy właśnie tutaj was odsyłam do dwóch kolejnych odcinków, które zrobiłem a propos Armenii, ale tej historycznej, bo chodziło bardziej o Ormian w Turcji. Konkretnie odcinki 43 i 44 o ludobójstwie Ormian i Ormianach we współczesnej Turcji. Wracając jednakowoż do sytuacji, w jakiej znajdowała się Armenia przez półtora roku, aż do teraz. Sytuacja jest taka, że Paszynian z jednej strony szukał jakiegoś pragmatycznego rozwiązania konfliktu i zgadzał się, że podpisze wszystko, a Azerowie co jakiś czas robili strzelaniny na granicy, żeby go popędzić, zmotywować do podpisywania czegokolwiek. Natomiast opozycja wobec niego, czyli z grubsza rzecz biorąc, klan Karabaski mówił: hello, musimy odzyskać nasz Karabach, naszą ziemię. Ziemię, która jest dla nas ultra ważna. Zresztą o tym właśnie śpiewał Serge Tankian w kawałku Arcach, który wam puszczałem. I w tymże duchu nagrał jeszcze jeden przepiękny kawałek z Sewakiem Amorianem pod tytułem Amber, czyli bursztyn. Kawałek jest w całości po ormiańsku, a tekst z grubsza leci tak. Płótno przykryło góry. Tęsknię za tobą, tęsknię za tobą. Nasza zasztyletowana i ranna ziemia. Tęsknię za tobą, tęsknię za tobą. Porozumienia mogą być zmienione. Możemy to zrobić, możemy to zrobić. Straciłem pianino pod ręką. Niesiemy broń, niesiemy broń. Harmonio, tęsknimy za tobą. Szukam waszych twarzy, patrząc z niebios, ale nie mogę dojrzeć ich przez chmury. Szukam twych gór z niebios, szukam twych rzek z niebios. Szukam waszych twarzy z niebios. I kawałek kończy się stwierdzeniem: porozumienia mogą być zmienione. Możemy to zrobić. Możemy to zrobić.
Das Kinagov zatskvats lerner menken karot menken karot danaga harvats jergirmer menken karot menken karot das inknere agavagel menken karoh menken karoh das namur zerkis takorel zenken karoh zenken karoh ne Dashnagutyan menken karod Dashinkner aha vahel menken karog menken karog danaga harvats yerkir mer menken karod menken karod ner dashnagutyan menken karod
Owszem, porozumienia mogą być zmienione. Na to właśnie liczył Ilham Alijew. Dlatego właśnie, kiedy w ostatnich dniach wjechał na Armenię, no to wjechał już po całości. Bo przypomnijmy, to co się dzieje w tej chwili, to nie jest atak Azerbejdżanu na Arcach. To jest atak Azerbejdżanu na Armenię bezpośrednio. Ostrzeliwane są miejscowości w Armenii jako takiej. Ba, Ormianie musieli uciekać z kilku miejscowości i w tej chwili Azerbejdżan okupuje około 100 km kwadratowych Armenii, to jest wielkość pierwszej na Polskę jednej gminy mniej więcej. Oczywiście, gdyby Azerowie chcieli, to by już byli na przedmieściach Erywania. Ale nie o to im chodzi. Im chodzi o to, żeby pokazać, że mogą tam być i że jeżeli Armenia się nie ugnie w końcu, nie przestanie szukać swoich rzek i gór z niebios i liczyć na zmianę porozumień, tylko zacznie te porozumienia podpisywać i wypełniać, to Azerbejdżan może jej przywalić mocniej. I o to mniej więcej chodzi w aktualnej odsłonie konfliktu ormiańsko-azerskiego. A co tymczasem robi sojusz wojskowy, do którego należy Armenia? Ano, sojusz OUBZ zapowiedział, że wyśle oficerów łącznikowych, którzy pojadą do Armenii przyjrzeć się sytuacji z bliska. And that's about it. Rola Rosji jako stabilizatora, jako gwaranta bezpieczeństwa na obszarze poradzieckim poszła się walić po prostu razem z inwazją na Ukrainę. Nikt nie liczy, że Rosja zrobi cokolwiek w tej chwili. Azerbejdżan stwierdził, że zobaczmy jak daleko się można posunąć. No skoro Rosja nie broniła Armenii wtedy, kiedy waliliśmy w Karabach, okej, zrozumiałe. Zobaczymy, czy teraz będzie gotowa pomóc Armenii, kiedy walniemy w Armenię. Otóż nie. A żeby sprawy skomplikować, to do OUBZ należy Kazachstan. A Kazachstan i Kirgistan który także należy do OUB przecież, oba są także członkami Ligi Państw Turkijskich. A w ramach Ligi Państw Turkijskich jest także Azerbejdżan. Więc łączą ich różne sojusze. Kazachstan powiedział, że żadnego wojska w ramach OUBZ do Armenii nie wyśle. Krótko mówiąc, prezydent Kazachstanu, Kasym Żomart Tokajew, powiedział: owszem, coś tam się dzieje, ale nas łączą pewne powiązania z Azerbejdżanem, również sojusznicze. W związku z powyższym nie uznajemy, że nasze obligacje sojusznicze wobec Armenii w ramach OUBZ są cokolwiek warte. Rosja mogłaby sama zrobić dużo, bo przecież Rosja jest najważniejszym członkiem, 3/4 OUBZ-u i wszystkich innych formatów integracyjnych, które Rosja startuje. Niemniej jednak Rosja w tej chwili jest tak bardzo zajęta, że nie jest zainteresowana. Poza tym Rosja graniczy z Azerbejdżanem, a nie graniczy z Armenią. Rosja ma interesy z Azerbejdżanem, a Armenia jest tylko pachołkiem, która ma niewiele do zaoferowania Rosji. I teraz, wielu ludzi mówi Armenii tak: wiecie co, sami jesteście sobie winni i z tym się mogę zgodzić, bo nie byli zainteresowani dialogiem przez bardzo wiele lat, ale wielu ludzi też mówi: Armenia jest sojusznikiem Rosji i dlatego nie wolno jej pomagać. Znaczy, uczciwie rzecz biorąc, jak się spojrzy na mapę, z kim ta Armenia graniczy i biorąc pod uwagę, że z Turcją, Azerbejdżanem dogadać się nie potrafi, z Iranem ma dobre stosunki, ale Iran jest trudnym partnerem, bo jest obłożony sankcjami i ciężko jest polegać na Iranie, który swoją drogą rywalizuje z Turcją i z Azerbejdżanem, więc jak najbardziej jest wygodnym partnerem dla Armenii. No ale tak realistycznie rzecz biorąc, jedyną siłą, z jaką Armenia czuła, że jest w stanie cokolwiek budować, jest Rosja, bo Rosja jest blisko. I w tejże Rosji mieszka milion jak mniej więcej Ormian, w tym na przykład znani skądinąd Margarita Simonian i Tigran Keosayan, którzy są naczelnymi mordami ruskiej propagandy w tej chwili. Ormianie wybrali Rosję nie dlatego, że jakoś przesadnie ją kochają, bo czują się lepsi od Rosjan oczywiście, ale dlatego, że pragmatycznie rzecz biorąc za bardzo nie było wyboru. Więc tego bym akurat nie zarzucał. Ja bym się skupił na tym, że Ormianie nie byli gotowi do kompromisów. A nie byli gotowi do kompromisów między innymi dlatego, że ich kultura jest przesiąknięta myśleniem, że oni mają rację, co jest zresztą na Kaukazie dosyć popularne. No i teraz wracając do prześlicznego kawałka, który dopiero co wam puszczałem, Tankiana z Sewakiem Amorianem. Sewak Amorian jest niezwykle znanym piosenkarzem w Armenii, zajmującym się śpiewaniem pieśni ludowych, które tak sięgają do korzeni armeńskości. I żebyście mieli lepszy ogląd tego, co nagrywa pan Sewak Amorian, to na przykład w 2015 roku w duecie z inną piosenkarką armeńską, Mer Mesropian, wydali kawałek pod tytułem Adana. Adana to jest miasto w Turcji, w którym swego czasu mieszkało wielu Ormian, nawiasem mówiąc. Kawałek nagrany na stulecie ludobójstwa Ormian, to znaczy chodziło o 24 kwietnia 2015 roku. Natomiast wypuścił on także płytę pod tytułem Jarkuszta. Jarkuszta jest to taniec wojenny, którym mężczyźni stają w dwóch liniach naprzeciwko siebie, tańczą razem i w rytm bębna uderzają się rękami. W sensie przybijają sobie piątki albo w inny sposób się poklepują. Chodzi o to, żeby się zagrzać do boju przed walką. To było kiedyś ludowym tańcem bojowym ormiańskim, który to wywodzi się z zachodniej Armenii, a więc tej, którą teraz jest po prostu Turcja tam w tym miejscu. I tam było właśnie ludobójstwo Ormian, konkretniej z okolicy Sasunu. A Sasun to małe miasteczko, które leży w prowincji Batman, która swego czasu była centrum, można powiedzieć, zachodniej Armenii. Także mamy faceta, który nagrywa bojowe pieśni dla Ormian, których korzenie sięgają głęboko w miejsca, gdzie kiedyś Ormianie żyli, co sugeruje pewne, może nie roszczenia, ale przynajmniej pamięć wobec Turków, że tam, gdzie wy żyjecie teraz, albo Kurdowie, to myśmy tam żyli, to było nasze. każdym razie, co przyszłość przyniesie, to trudno powiedzieć, ale zgaduję, że skoro Azerbejdżan ma taką przewagę, to raczej uda mu się osiągnąć swoje cele. Przy czym ponoć Nancy Pelosi, czyli przewodnicząca amerykańskiego parlamentu, czyli osoba numer 3 w Stanach, wybiera się do Armenii, żeby mediować. Nawiasem mówiąc, ona to robi, a Rosja tego robić nie chce. Oznacza to znaczne zwiększenie amerykańskich wpływów w regionie, przynajmniej w ramach tutaj ofensywy dyplomatycznej. Aczkolwiek chciałbym zobaczyć, jak to się będzie rozwijało, bo to zakłada naprawdę ciekawy taniec, bo przecież sojusznikiem Armenii, jak mówiłem, jest Iran i na demonstracjach, które miały miejsce w ostatnich dniach w Armenii, wielu ludzi miało irańskie flagi, gdyż Ormianie w momencie, kiedy zostali zaatakowani przez Azerów, rzucili się sobie do gardeł i żądają ustąpienia Paszyniana z funkcji premiera Armenii. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której Iran i Stany Zjednoczone są po tej samej stronie, Rosja będąca w sojuszu wojskowym z Armenią nie chce jej pomóc i w sumie lepsze relacje ma z Azerbejdżanem, ale z Azerbejdżanem my chcemy mieć lepsze kontakty gospodarcze, bo Azerbejdżan obiecał, że będzie nam sprzedawał gaz, a my go chcemy kupować, więc teraz jeżeli my się postawimy po stronie Armenii, to Azerbejdżan może nam tego gazu na przykład nie chcieć sprzedawać, to także jest możliwe. W ogóle stawianie się po którejkolwiek ze stron w tej wojnie moim zdaniem jest kłopotliwe. Ja bym tego nie robił, ponieważ Ormianie walczą o to, żeby inni Ormianie żyjący na terytorium sąsiedniego kraju żyli w jednym kraju z nimi. Podczas gdy Azerbejdżan walczy o integralność terytorium swojego kraju w granicach wytyczonych przez Stalina w 1921 roku. Z trzeciej strony, kiedy Ormianie osiągnęli swoje cele 28 lat temu nawet, to nie byli gotowi na żaden kompromis z Azerbejdżanem, który właśnie pokonali w wojnie i doprowadzili do eksodusu kilkuset tysięcy ludzi z zachodniego Azerbejdżanu. Więc teraz Azerowie uważają, że jak najbardziej mają prawo zrobić dokładnie to samo Ormianom i można tutaj się z tym kłócić albo i nie, ale jest to zgodnie z logiką oko za oko, ząb za ząb, na swój sposób sprawiedliwa odpłata. Aczkolwiek Ormianie bardzo zręcznie grają diasporą i tym faktem, że są krajem chrześcijańskim, lubię podkreślać, pierwszym krajem chrześcijańskim w historii świata, co też powoduje, że automatycznie Zachód odczuwa do nich większą sympatię, bo ich zna, ma z nimi coś wspólnego, a z Azerami nie bardzo, bo Azerowie nie mają wielkiej, potężnej diaspory na świecie, a poza tym są muzułmanami, w dodatku szyitami, tak samo jak Irańczycy. W tym wszystkim wiem jedno. Nie chciałbym być Nikolem Paszynianem, bo to jest człowiek, który niezależnie od swoich poglądów, jakie ma na temat Karabachu, widać, że miał pewne inklinacje do pragmatycznego podejścia, to na pewno. Jeżeli zgodziłby się na jakieś ustępstwa wobec Azerbejdżanu, znaczy musi się zgodzić, bo Azerbejdżan nie ustąpi, jeżeli to zrobi, to Ormianie go znienawidzą. Jeżeli tego nie zrobi, to Azerbejdżan będzie mógł rozjechać Armenię i Ormianie także go znienawidzą prawdopodobnie. Jest to postać jak z tragedii greckiej i kiedy przyjdzie właściwy moment, to myślę, że z biografii Nikola Paszyniana można by zrobić doskonałą lekturę i na pewno zarąbisty film. A tymczasem jedyne pytanie, jakie możemy sobie zadawać, to to, co przyjdzie pierwsze. Czy pierwsze będzie to, że Armenia pęknie, pogoni Paszyniana, wróci do władzy klan karabaski, który udawał, że są demokratami, ale nimi nie był, i pójdzie z Azerami na noże, co skończy się dla Armenii źle? Czy pierwsze będzie to, że do Armenii przyjedzie Nancy Pelosi, coś z oboma stronami wytarguje i będzie tam jakiś deal? Tak czy inaczej, najwięcej, co Armenia może w tej sytuacji uzyskać, to to, że nie dostanie mocnej po mordzie, a najwięcej to może uzyskać Azerbejdżan. No tutaj sky is the limit. To tyle, jeżeli chodzi o moją garść przemyśleń o muzyce, kulturze i wojnie. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.